Dziś rano minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przedstawił zadania polskiej polityki zagranicznej na rok 2024. Przyznał, że Niemcy przez lata przyjmowały odmienną od polskiej i oportunistyczną postawę wobec Rosji. Oraz, że obecna koalicja rządząca ma różne od Niemiec poglądy na wiele kwestii. Te słowa wywołały śmiech obecnego na sali obrad prezydenta Andrzeja Dudy, który, przypomnijmy, w lutym 2023 roku pojawił się na inauguracji Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w towarzystwie głów państw i dygnitarzy z Rosji, Kambodży, Mongolii, Kataru czy Arabii Saudyjskiej. Czy obecna koalicja rządząca w Polsce ma szansę wzmocnić pozycję Polski na arenie międzynarodowej? Wczoraj Platforma Obywatelska ogłosiła nazwiska kandydatów do Europarlamentu. Na liście znajdują się m.in. czterej ministrowie. Zapytamy naszych komentatorów, jak oceniają te kandydatury oraz jak może wyglądać scena polityczna w Polsce po wyborach w czerwcu. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Ja nazywam się Mateusz Wojnar. Zapraszam.
Dziękujemy, że jesteście. Prosimy, nie traćcie wiary w demokrację.
Witam serdecznie w programie Idź Pod Prąd na żywo. Jest czwartek, 25 kwietnia. Moim Państwa gościem jest Michał Fałek, przedsiębiorca, redaktor telewizji Idź Pod Prąd i komentator. Witamy Cię, Michale.
Witam Was, drodzy widzowie. Witam Ciebie, Mateusz.
Dwa tematy dzisiaj chciałem poruszyć. Zaczniemy od może krótkich pytań do Ciebie. Pierwsze z nich... Czy zgadzasz się z tym, co mówi i robi rząd Donalda Tuska na arenie międzynarodowej, czy w sprawie polityki zagranicznej Polski?
Tak, zgadzam się. Ten rząd jest dużo lepszy niż rząd poprzedni, mimo iż poprzedni, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy na początku wojny, zachowywał się w porządku. No ale tamten rząd był rządem... poza sprawą Ukrainy naprawdę bardzo słabym, bo to był rząd kłótni ze wszystkimi. Przede wszystkim z naszymi najbliższymi sąsiadami, bo przecież mieliśmy kłótnię permanentną z Niemcami, kłótnię z Czechami, kłótnię z Litwinami. No, po prostu gdzie tylko była okazja, to po prostu no, taki pisowski sposób funkcjonowania, który był i w Polsce, to ten rząd prowadził również na arenie międzynarodowej, czyli dzielić i kłócić, bo wtedy może łatwiej jest rządzić. Oczywiście też była wspaniała akcja, w cudzysłowie oczywiście, wspaniała prezydenta Dudy i rządu z gratulacjami dla prezydenta Bidena, który został wybrany na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych w 2020 roku. I tutaj, wiecie, no to przecież było żenujące, tak? Przez wiele miesięcy nie było prawdziwych gratulacji. Cały czas liczyli na to, że chyba Trump jednak obejmie władzę w drodze przewrotu czy w drodze jakichś tam machinacji przy zielonym stoliku. Także poprzedni rząd to była po prostu jedna wielka tragifarsa. Natomiast ten rząd rzeczywiście przywraca no, takie poważne miejsce Polski w polityce międzynarodowej. I to mi się podoba, że nawet podczas dzisiejszego exposé minister spraw zagranicznych pan Sikorski, ale również i ostatnio i premier i on mówili, że Polska jako naród 40-milionowy bez mała, leżący w centrum Europy, powinien rzeczywiście wrócić na właściwe mu miejsce w światowej polityce. Mówi się o tym, że Polska aspiruje do bycia w G20, No G7 to jeszcze kawałek przed nami, myślę jeszcze daleko, daleko, to sobie żartuję trochę, ale aspirujemy do bycia w G20. Stosunki ze Stanami Zjednoczonymi są bardzo dobre, z największym mocarstwem. Te powiedzmy jakieś dobre rzeczy związane z zakupami uzbrojenia, które poprzedni rząd realizował, są kontynuowane, a wręcz są rozwijane pewne kierunki. Także naprawdę myślę, że powinniśmy być zadowoleni z działań na arenie międzynarodowych tego rządu. No i oczywiście kwestia, myślę, dla nas najbardziej istotna, czyli podejście do Ukrainy i podejście do Rosji. No to jest jeszcze lepiej niż za poprzedniego rządu, ponieważ poprzedni rząd, jakby to powiedzieć, no moim zdaniem był rządem takim rosyjsko-filskim, tak, czyli lubiącym Rosję, choć do tego się nie przyznawał tak naprawdę, no bo to, no, ten rząd jest, są to ludzie, którzy są w, tam poprzedni rząd mówię, prawda, czyli rząd Prawa i Sprawiedliwości, są to ludzie, którzy byli pod wpływem ruskiej agentury, którzy przecież byli antyukraińscy de facto, no ale wybuch wojny i postawa polskiego społeczeństwa przymusił ich niejako do tego, żeby opowiedzieć się za Ukrainą przeciwko Rosji. Tak ja to odbieram. Myślę, że nie było to tak szczere z serca, jeśli chodzi o cały ten rząd, szczególnie o Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Natomiast tutaj w przypadku Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego myślę, że jest to szczere, tym bardziej, że przecież wiemy dobrze, że Sikorski jest to człowiek, który jeszcze za czasów wojny w Afganistanie sprzeciwiał się Ruskim, sprzeciwiał się kacapom i to tak jakby w nim cały czas siedzi i teraz są tego dobre owoce.
I temat drugi. Platforma Obywatelska ogłosiła swoich kandydatów, no przynajmniej jedynki, w niektórych przypadkach dwójki, do Europarlamentu. Jest tam czterech ministrów, szef komisji do spraw wyborów kopertowych. Generalnie dużo, dużo osób z Polski, nie tylko obecni europarlamentarzyści. Jak, Michale, oceniasz, no zakładając, że wszystkie te jedynki się dostaną, bo tak prawdopodobnie będzie, jak będzie wyglądać ta scena polityczna? No tutaj w Polsce lokalnie czeka nas jakieś trzęsienie ziemi, rekonstrukcja rządu w związku z tym. Jak to oceniasz?
Dla mnie nie jest problemem, tak jak dla niektórych komentatorów czy krytyków rządu, że część ministrów planuje iść do Europarlamentu. Myślę, że no, jesteśmy związani z Europą, jesteśmy w Unii Europejskiej. Dobrze, żeby nas tam reprezentowali wyraziści politycy i takie rzeczywiście znane nazwiska. Także to dla Polski nie będzie czymś złym, że będą tam panowie typu Sienkiewicz czy Joński. Tym bardziej, że no, jeśli chodzi o pana Sienkiewicza, wykonał tę robotę, do której poszedł, można powiedzieć, na ministra kultury. Czyli odbił tę szczujnię goebbelsowską, TV-PiS po prostu zostało przywrócone, można powiedzieć, została z powrotem telewizją publiczną. Można dyskutować czy dywagować nad jakością programów w telewizji polskiej obecnej. Może rzeczywiście one nie są, ci dziennikarze, często jacyś tam nowi, świezi, muszą się pewnych rzeczy nauczyć, może nie są te programy tak atrakcyjne, jeśli chodzi o oprawę, jak były wcześniej, ale przynajmniej są uczciwe i nie ma tam, wiecie, mogą być nudne, ale są prawdziwe. Jest rzeczywiście informacja, a nie szczucie, nie tempa, taka goebbelsowska propaganda, jak to było w ostatnich latach. Także tutaj uważam, że Sienkiewicz zrobił swoją robotę i może go ktoś inny zastąpić. Mi jedynie żal jest pana Jońskiego, ponieważ uważam, że z tych trzech komisji śledczych, które są, no to Joński najlepiej prowadzi, najlepiej nadaje się na takiego rzeczywiście szefa komisji śledczej. No ustępuje mu trochę pan Szczerba, no już nie wspomnę o tej komisji do spraw Pegasusa, bo tutaj moim zdaniem to słabo bardzo wygląda. I tutaj taki błąd Platformy, bo oni no, powinni po prostu zrobić jedną komisję po drugiej, drugą pod kolejną i tak dalej po prostu. I we wszystkich tych komisjach powinien Joński szefować, tak sobie myślę. Może lepiej by to było dla nich i też dla takiego naświetlenia Polakom, jakie to machinacje, jakie przestępstwa popełniali pisowcy. Także jego mi trochę szkoda, że pójdzie, bo pewnie pójdzie, prawda, pewnie się dostanie do Europarlamentu, a tak poza tym to nie widzę żadnych tam problemów.
Chciałem przypomnieć, że na naszych mediach społecznościowych jest sonda właśnie w temacie międzynarodowym przemówienia pana ministra Sikorskiego. Czy Polska pomimo zaszłości historycznych powinna współpracować z Niemcami? Tak, nie lub inaczej? Jeżeli wybierzecie inaczej, to oczywiście rozwińcie ten temat w komentarzach. No i oczywiście zachęcam do komentowania, zadawania pytań. Będziemy tutaj z Michałem z Michałem omawiać wasze pytania, wasze komentarze. W drugiej części programu połączymy się też z Cezarym Kłosowiczem i Małgosią, którzy są w Sejmie i opowiedzą nam, co właśnie w Sejmie słychać, jak odbiór tego przemówienia oraz inne tematy, które dzisiaj są aktualnie na przysłowiowej tapecie w Sejmie. Dobrze, wróćmy do pana Sikorskiego. Zacytuję może jedną część jego wypowiedzi odnośnie właśnie Niemiec. Powiedział tak: interesy Polski i Niemiec nie są tożsame. Niemcy przez lata przyjmowały odmienną od polskiej i naszym zdaniem oportunistyczną postawę wobec Rosji. Obecna koalicja ma różne od rządu RFN poglądy na tę kwestię. I to oznacza, różnice zdań nie oznaczają jednak, że jesteśmy skazani na wieczny konflikt. Zaraz przejdziemy później do dalszej części tej wypowiedzi. Michale, takie pytanie, czy oceniasz te słowa jako szczere? Pytam o to dlatego, że oczywiście obecna opozycja, wcześniej rządzący, no wiele tutaj zarzucali, zwłaszcza Radosławowi Sikorskiemu, te wizyty w Rosji. Mateusz Morawiecki chyba wysłał takiego tweeta, jeżeli mamy, to możemy go pokazać ze zdjęciem na balkonie. Tak, to jest Sikorski z Ławrowem. Z Ławrowem. No generalnie, czy oceniasz, że jest to szczere, te słowa?
Tak, oceniam, że są szczere, natomiast odniosę się do tego Morawieckiego generalnie. Różne zdjęcia polityków robionych w latach tam 2000, powiedzmy, nie wiem, 8 do 15 z politykami rosyjskimi, nie tylko Sikorskiego, ale i też wielu innych polityków z różnych państw Europy Zachodniej czy ze Stanów Zjednoczonych, były robione w czasie, jeszcze do roku 14 nawet, kiedy generalnie taką ideą Zachodu była próba normalizacji stosunków z Rosją. I również wtedy polska polityka zagraniczna w tym kierunku, w tym założeniu funkcjonowała i ten kierunek wspierała, prawda? To, że kogoś nie lubimy, ale no przecież jest to nasz sąsiad i wielki kraj, z którym część Europy rzeczywiście wtedy bardzo chętnie handlowała, budowała relacje i tak dalej, no to Polska wtedy też się w tym jakoś próbowała odnaleźć, choć nie było czegoś takiego, że my żeśmy się z Rosją przyjaźnili za czasów Platformy Obywatelskiej. Nie było takiej sytuacji. Przecież to było już po Smoleńsku i wiedzieliśmy no czym i czym jest Rosja, można powiedzieć, prawda? I na pewno to, że sobie ktoś zrobił zdjęcie, że miał zdjęcie zrobione Sikorski z Ławrowem, no to równie dobrze można pokazać masę zdjęć polityków PiS-u, czy z Putinem, czy z Ławrowem. Równie dobrze można pokazać odezwę Kaczyńskiego do Rosjan, gdzie tam mówi: drodzy przyjaciele, i tak dalej, i tak dalej. Także to jest takie obłudne i fałszywe to, co robi Morawiecki, prawda? Natomiast jeśli chodzi o samo podejście do Niemiec, no myślę, że faktycznie tak jest, jak minister Sikorski powiedział. Stwierdził fakty. Niemcy byli po prostu, było im na rękę układać się z Rosją, robić z Rosją biznes, bo to przecież dzięki taniemu gazowi rosyjskiemu, dzięki Nord Stream 1 i planowanemu Nord Stream 2, Niemcy mieli gigantyczną przewagę gospodarczą, którą wykorzystywali, można powiedzieć, w sposób taki bezwzględny, no, dbali o swój interes. No i teraz zostało to powiedziane. Tak, Niemcy oportunistycznie podchodzili do relacji z Rosją, dbali o swój interes, nie o interes Europy nawet, czy sąsiadów. No i to jest różnica pomiędzy polityką rządu niemieckiego a rządu polskiego.
Powiedz mi, może zadam takie pytanie, czy Niemcy w takim razie zawsze będą ciążyć w kierunku Rosji?
Mam nadzieję, że nie. I mam nadzieję, że rzeczywiście w Niemczech przekręcono wajchę. I to było prawdziwe i też takie na długi czas. Generalnie tak jak się zastanawiamy czasami nad Niemcami, no to oni są tacy, że to jest taki kraj o takim stałym wektorze polityki zagranicznej, nie? Czyli trochę jak w takich, wiecie, no rzeczywiście solidnych demokracjach, solidnych państwach. W Polsce to jest tak, że zmienia się rząd i trzeba całkowicie zmieniać tę politykę, bo poprzedni rząd mądrej polityki nie prowadził, trzeba ją naprawić. Natomiast No w Niemczech było tak, że przez wiele, wiele lat była taka polityka wobec Rosji właśnie oportunizmu. Natomiast kiedy się zaczęła wojna ta pełnoskalowa, kiedy Rosja napadła na Ukrainę i zaczęła tam grabić, gwałcić, mordować, niszczyć, no to wtedy Niemcy z pewnym ociąganiem, ale rzeczywiście zmienili swoją politykę wobec Rosji. Przecież to Niemcy są w tym momencie największym dostawcą pomocy po Stanach Zjednoczonych. Polska już dawno została prześcignięta, tak? Wielka Brytania jest przez Niemców prześcignięta. To Niemcy jednak trzeba przyznać, że no tak jakby spłacają swój dług, nie? Ale w tym sensie dług, że swoją winę tak jakby naprawiają, tak? No bo to ich wina była w wyhodowaniu Putina, w tym, że Putin ogromne miał środki, które mógł akumulować przez wiele lat i, no i stworzyć po prostu takiego wiecie, no potwora, nie? Wielki kraj z wielkimi zasobami, które teraz no, trudno, można powiedzieć, wiecie, żeby stopniały tak szybko. No i Niemcy tak jakby swoją winę odkupują, no w tym, że rzeczywiście pomagają i finansowo, i bronią Ukrainie w wielkiej skali i w wielkiej liczbie, choć, tak jak mówię, nie od początku wojny, tak jakbyśmy chcieli, nie? My, kiedy się wojna zaczęła, to daliśmy wszystko, co mogliśmy praktycznie w krótkim czasie. No tyle, ile mogliśmy, tyle daliśmy, więcej nie bardzo możemy już, tak? Natomiast Niemcy dają powoli, ale ten wolumen tej pomocy cały czas spłynie i cały czas ta kwota rośnie, tak? Czy ta wartość tej pomocy rośnie. Także jeżeli ta wajcha została przekręcona na poważnie i na długo i nie będzie już później, wiecie, gadania do tego, żeby wrócić do Nord Streamu, wrócić do business as usual, wrócić do wielkich inwestycji w Rosji, przecież część firm niemieckich została tam, wiecie, no pozbawiona, można powiedzieć, możliwości czy owoców tych inwestycji. No są jeszcze jakieś tam firmy, które tam siedzą, ale to też nie tak łatwo stamtąd wyjść, można powiedzieć, z biznesem. Zazwyczaj jest to wyjście z dużą stratą. Choć rzeczywiście są takie koncerny, no, które są na czarnej liście i się okrywają hańbą, tak? I niemieckie, ale i francuskie, i nawet amerykańskie. Natomiast myślę, że polityka niemiecka wobec Rosji się zmieniła zdecydowanie i myślę, że ta zmiana będzie trwała, tak?
Radosław Sikorski powiedział również, że Niemcy to nasz demokratyczny sąsiad, największy partner handlowy, ważny aktor europejski, kluczowy sojusznik w NATO. Warszawa i Berlin potrzebują się nawzajem. Zamiast wykorzystać wzajemną zależność do wzmocnienia pozycji Polski, tu odnośnie do poprzedniej władzy, wybrano konfrontację. Czy ten pragmatyzm niemiecki, jesteśmy w stanie my jako Polacy, no właśnie tak przekierować, okej, dzisiaj jest wojna, być może Niemcy widzą tutaj zagrożenie, ale zakładając, że się uspokoi, będzie pokój w tym rejonie, no czy znowu właśnie nie zaczną patrzeć na wschód? I teraz, czy będąc takim partnerem jak Polska handlowym, no jesteśmy w stanie ten oportunizm Niemiec przekierować właśnie tutaj bliżej?
Znaczy polskie więzi gospodarcze z Niemcami są bardzo mocne, nie? I tutaj i Niemcy skorzystały na wejściu Polski do Unii Europejskiej, ale i Polska skorzystała. Bo jednak jak sobie tak przypomnieć Polskę sprzed 20 lat, a to jak dzisiaj wygląda, no to jest wielka różnica i no, dużo firm niemieckich zrobiło tutaj wspaniały biznes, tak? Weszło, wykupiło polskie firmy, czy zdominowało też nasz rynek, tak? No choćby, wiecie, sieci handlowe i tak dalej. No ale taka jest kolej rzeczy i pytanie, czy my czy byliśmy w stanie się temu przeciwstawić, tak? Nie mając kapitału, nie mając jakiejś takiej siły gospodarczej, bo no dość powiedzieć, że polskie firmy też bardzo korzystają na handlu z Niemcami i Polska jest krajem, który no bardzo rozwija eksport. Polski eksport no jest takim bardzo silnym, można powiedzieć, jego wzrost przez ostatnie lata i całe branże polskie korzystały z tego, czy korzystają, sprzedając w dużej mierze właśnie do Niemiec swoje wyroby, tak? Można powiedzieć o branży meblarskiej, o branży okniarskiej, oczywiście o rolniczych branżach. To dużo, no całe masy naszych towarów jadą do Niemiec, Polska na tym korzysta. Także te nasze więzi z Niemcami no są coraz mocniejsze i to Niemcy są naszym największym partnerem handlowym zarówno w eksporcie, jak i w imporcie. Trzeba o tym pamiętać, prawda? Także my nie jesteśmy w stanie obrazić się z Niemcami i rozejść, bo to by była tragedia gospodarcza dla Polski. Przecież zobaczcie, jak można powiedzieć, poziom wzrostu gospodarczego wpływa niemieckiego wpływa na Polskę. Jeżeli w Niemczech jest recesja, to od razu automatycznie jest spadek wzrostu gospodarczego w Polsce. Jeżeli w Niemczech jest wzrost gospodarczy, to w Polsce jeszcze większy wzrost gospodarczy mamy, no bo tak jesteśmy związani. I myślę, że to się nie zmieni. I tutaj nie ma co, ta polityka jakiegoś takiego, wiecie, gniewania się, czy takich, no, chamstwa wobec Niemiec, czy robienia problemów, no to nie jest właściwa polityka. Aczkolwiek, żeby nie było tak różowo, no to brakuje mi jakiegoś takiego próby upomnienia się czy rozwiązania w sposób konstruktywny, bo to, co PiS zrobił, to było nierealne, ale w sposób konstruktywny rozwiązania tych niezrealizowanych roszczeń Polaków wobec Niemiec związanych jeszcze z II wojną światową. Myślę, że tutaj powinien też nowy rząd jakiś na to pomysł przedstawić. Nie, że wszystko jest załatwione i to, co tam było za czasów NRD i Polski, no, można powiedzieć, komunistycznej, wyczerpało temat, jakieś tam takie zrzekanie się tych roszczeń, tylko jednak powinniśmy to w jakiś sposób załatwić. I tutaj oczekiwałbym, że rząd Donalda Tuska będzie miał jakiś na to pomysł.
Dziękuję za wasze komentarze naszych widzów. Może kilka przeczytam, spróbuję się do nich odnieść. Witek B. Francja też się biła z Niemcami. Całą historię, a teraz współpracują. To wydaje się, że skutecznie współpracują.
Myślę, że lepiej jest współpracować, niż cały czas mieć wrogów wokół, tak jak miał PiS. Zobaczcie, nawet z Czechami, którzy są nam bardzo bliscy, mieliśmy taką kosę, że Czesi podali nas do sądu do europejskiego, wygrali sprawę i tylko licznik nam bił z karą finansową. No przecież to jest bezsens być krajem, który ma wrogów wokół siebie. No tak jak na przykład teraz Węgrzy taką politykę prowadzą, prawda? To jest coś, wiecie, jakieś, no, aberracja taka, która no, niszczy po prostu przyszłość, nie? Naszych dzieci, jaką Polskę im zostawimy. No ja bym chciał, żeby właśnie kolejne pokolenia dorastały w Polsce, która jest ceniona przez innych, na którą wszyscy patrzą jako na takiego, na przykład dobry, tak? Na taki kraj, na którym się można wzorować, tak? A nie na kraj, wiecie, na który się patrzy z obrzydzeniem, na ludzi z tego kraju z niechęcią i tak dalej, tak jak teraz będzie miała Rosja przez pewnie dziesięciolecia kolejne.
Uczciwa świnka, nie wiem co odwalił Andrzej, ale pewnie jak zwykle z klasą i na wysokim poziomie. To może zobaczmy, przejdziemy tak. Na chwilkę, skomentujmy Andrzeja Duda, ale najpierw zobaczmy jego reakcję.
Niemcy przez lata przyjmowały odmienną od polskiej i naszym zdaniem oportunistyczną postawę wobec Rosji. Obecna koalicja ma różne od rządu RFN poglądy na wiele kwestii. Mamy inną historię, inne uwarunkowania społeczne, ekonomiczne czy bezpieczeństwa.
Jednocześnie Andrzej Duda zaprasza Donalda Tuska 1 maja do siebie na rozmowę. Znaczy, tu widzieliśmy tą reakcję, ale zaprasza Donalda Tuska 1 maja na rozmowy w sprawie nuclear sharing. I ogólnie...
O którym już ogłosił, tak. Wychodząc trochę przed szereg, no.
No właśnie, więc pytanie, które już nie pamiętam, czy tobie zadawałem, ale w co gra Duda w tej chwili?
Nie no, Andrzej Duda... No właśnie trzeba się teraz mądrze dobierać słowa, prawda, żeby... Bo nie wiem, jakie słowa są dopuszczalne przez polskie sądy. Czy słowo pajac jest właściwe? Można takiego słowa używać, czy lepiej nie? Ale no sam sobie tymi minami wystawia trochę świadectwo. No może cyrkowiec jakiś, może zabawny człowiek. No bo nie wiem, czy błazen to jest też obraźliwe, czy nie. No po prostu trochę mi wstyd, że ten prezydent jest... Bo ja nie uważam, że to jest mój prezydent, no ale jednak jest to prezydent mojego kraju. Jak widzę, co on robi i widzę, jak się zachowuje, ale jeszcze jak zobaczymy, czy przypomnimy sobie jego właśnie sojusze polityczne i z kim to Andrzej Duda tak się frenduje najbardziej. I nie mówię tutaj o właśnie politykach niemieckich czy nawet amerykańskich, ale to przecież Andrzej Duda jest największym chyba w Europie Tak myślę, nie? Przyjacielem Xi Jinpinga, to Andrzej Duda jechał do Chin tuż przed wojną, tuż przed napadem Rosji na Ukrainę. Przypomnijmy, to Andrzej Duda pojechał do Chin, no być może uczestniczyć w rozmowach Putina z Xi Jinpingiem właśnie na temat tej wojny. Także to Andrzej Duda jest człowiekiem, który jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to przynosi nam wstyd. Przynosi nam wstyd. No i to, co dzisiaj prezentował w Sejmie, robiąc te śmieszne miny, błaznując śmieszkując sobie, no to tylko sam sobie wystawia świadectwo. Niestety siedzi na zaszczytnym miejscu, jeszcze za orłem, za polskim herbem i godłem. No i tak to wygląda właśnie.
Tak, jeszcze za tym naszym godłem, tam chyba w telefonie coś tam sprawdzał. Też
albo może na Pegasusie grał, nie wiem, no oni tak, dla nich to tam konsola jest, tak, dla tych wszystkich pisowców.
Tak, przeczytam jeszcze jeden komentarz, znowu uczciwa świnka. Pragmatyzm nakazuje współpracować z Niemcami, choć nie należy mieć do nich zaufania. I moje pytanie też w kontekście tutaj tego komentarza. Współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego i rola tego Trójkąta. On był przez PiS tak spychany na margines. Teraz obecny rząd chce go reaktywować czy odnowić współpracę. Uważasz, że jesteśmy tutaj godnym partnerem, właśnie Niemcy, Francja i Polska? Halo, halo?
Że Trójkąt Weimarski byłby najważniejszym formatem w Europie, takim do decydowania o najważniejszych sprawach. I trochę, zobaczcie, tak było, bo przecież to Donald Tusk pojechał i rozmawiał z Macronem i z Scholzem o, można powiedzieć, najważniejszych kierunkach polityki europejskiej, związanych oczywiście tutaj z wojną w Ukrainie, ale również z tym, jak przełamać opór Orbana, wtedy, kiedy Orban wetował właśnie pomoc, tę wielką pomoc unijną, finansową dla Ukrainy. No to zobaczcie, że wtedy właśnie polski premier pojechał i rozmawiał z przywódcami Francji i Niemiec i wypracowywał rozwiązania. No to właśnie jest dowód, że Polska wraca do pierwszej ligi w Europie. Kiedy Wielka Brytania wyszła tak jakby z Europy, jest oddzielnym, dużym bytem, ważnym bardzo, ale jednak już jest poza Unią Europejską, no to zobaczcie, że w tym momencie doprowadzenie przez polski rząd do sytuacji, że decyzje będą podejmowane w ramach Trójkąta Weimarskiego, do których później będą przekonywani inni partnerzy i cała Unia Europejska, no to jest doprowadzenie do tego, że Polska jest nawet nie w pierwszej lidze, że jest w ekstraklasie. I to jest no, dobry kierunek i naprawdę no, nie ma co tego żałować czy narzekać, że już nie jest tam V4, czyli Wyszehrad najważniejszym, można powiedzieć, faktorem polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, tylko Trójkąt Weimarski. No, też ten komentarz, który był, tak? Francja kiedyś toczyła wojny z Niemcami, a teraz rządzi razem z Niemcami w Europie. No to jeśli do tej dwójki dołączy Polska i będziemy to my razem z Francją i Niemcami współdecydować i wyznaczać kierunki, to dla Polski tylko dobrze.
Katarzyna Mierzejewska, witam. A co to za pytanie w ankiecie? Przecież to przeszłość. Jak długo mamy się w niej grzebać? Jak byś odpowiedział na to pytanie? Czy przeszłość powinniśmy zupełnie zapomnieć? Czy jednak...
No już mówiłem. Myślę, że trzeba z tej przeszłości jeszcze uzyskać sprawiedliwość, tak? Czyli uzyskać właściwe zadośćuczynienie, bo myślę, że to, co do tej pory Polska dostała, to żenująco mało. Myślę, że tutaj powinno jeszcze to być zmianie. Natomiast generalnie no, przeszłość to trochę tak jak z Ukrainą, to też o tym przecież i mówił też w exposé dzisiaj minister Sikorski o trudnej przeszłości polsko-ukraińskiej. No to jest przeszłość, która miała miejsce 80 lat temu, czy 90 lat temu, już niedługo, prawda? To jest przeszłość, która miała miejsce 3 czy 4 pokolenia temu i lepiej jest, żeby nowe pokolenia, pamiętając o tej przeszłości, tak, czyli godnie ją wspominając, powinno być właśnie uczczenie tych, którzy zostali pomordowani, odnalezienie tych ciał, prawda, no założenie cmentarzy, jakichś tam, wiecie, pomników pamiątkowych i tak dalej, to w kontekście ukraińskim, też mówił o tym minister Sikorski, to powinno mieć miejsce. Natomiast my powinniśmy budować nową przyszłość z tymi pokoleniami, w których teraz żyjemy, tak? Czyli z młodymi Niemcami i z młodymi Ukraińcami. Powinniśmy budować przyszłość w Europie w kontrze do Rosji i właśnie z takim, można powiedzieć, ze zrozumieniem tego, czym i jest Rosja i z taką świadomością, że to Rosja jest krajem, który nas zawsze chciał zniszczyć, zawsze chciał skłócić. I po prostu powinniśmy stworzyć no, jakiś taki mur, w który włączymy też, czy mur odgradzający Europę od Rosji, takiej, jaką ta Rosja jest, bo też takie słowa były dzisiaj ministra Sikorskiego, że jeżeli ta Rosja by się zmieniła prawdziwie i ta Rosja, w tej Rosji by zwyciężyły siły, no takie można powiedzieć demokratyczne, ale takie, które pozwolą Rosjanom samym urządzać się w Rosji, a nie być pod jakimś tyrańskim butem, czy butem jakiegoś tyrana, no to wtedy z tą Rosją należałoby odnowić stosunki, tak? Z Rosją, która by zapłaciła odszkodowania, zapłaciła reparacje, która by naprawiła swoje grzechy, nie tylko w wojnie z Ukrainą, bo przecież myślę, że Rosję należałoby również pociągnąć do odpowiedzialności właśnie za to, co zrobiła w krajach Europy Wschodniej pod koniec II wojny światowej i później, prawda? To też jest ciekawy temat do rozwiązania w przyszłości, jeżeli będzie taka możliwość. No ale to jest kwestia Rosji, czy ona się zmieni, czy nie. Natomiast my powinniśmy z Ukraińcami, z Niemcami, tak samo jak z innymi sąsiadami, z którymi mamy dobre stosunki, budować rzeczywiście przyjazne państwa, przyjazne relacje, budować wręcz nawet sojusze, żebyśmy byli silni, żebyśmy byli w stanie dać odpór agresji, czy to rosyjskiej, czy chińskiej, czy jakiejś innej, tak, w przyszłości.
Zobaczmy teraz wyniki sądy, jak zdecydowaliście. Czy mimo zaszłości historycznych Polska powinna współpracować z Niemcami? Tak, 82%, 10% nie, 7% inaczej. Czyli tutaj nasi widzowie obecnie zgodnie też twierdzą, że powinniśmy z Niemcami współpracować, a nie...
Cieszę się z tych wyników, bo one pokazują, że wśród naszych widzów, mimo, wiecie, no iż ta historia nie jest właśnie tak może rozwiązana, jakbyśmy chcieli, ale jest taka świadomość, że no my nie mamy innego wyboru dobrego, bo właśnie obrażenie się na Niemiec czy walczenie z nimi to nie jest polską racją stanu. Polską racją stanu jest to, żebyśmy z Niemcami mieli przyjazne stosunki, bo też wtedy możemy ewentualnie w Niemczech pacyfikować nastroje antypolskie, tak? Kiedy będziemy przyjaźnie z Niemcami współżyć, to wtedy takie siły skrajne, nacjonalistyczne czy anarchistyczne w Niemczech no będą z trudem zdobywały popularność.
Dziękuję ci, Michale, za komentarz. Za chwilę połączymy się z Cezarym, a był z nami Michał Fałek, redaktor i komentator telewizji Idź Pod Prąd, a także przedsiębiorca. Dziękujemy ci, Michale.
Dzięki bardzo. Trzymajcie się zapewne. Do zobaczenia jutro.
Do zobaczenia. A my witamy już Cezarego Kłosowicza. Czy mamy połączenie z Sejmem?
Nie, witajcie.
Cześć, witamy ciebie. Witamy również Gosię, która też jest z tobą w Sejmie. Powiedz mi takie pierwsze pytanie, co tam się w tej chwili dzieje, jak obrady wyglądają?
W tej chwili trwa debata po exposé ministra spraw zagranicznych. Ma trwać planowo do wieczora, do 18. Nie wiem, jak może się uda szybciej, mam nadzieję. Także każdy klub, każde koło ma swój czas w zależności od wielkości i różni przedstawiciele wygłaszają swoje zdanie czy zadają pytania skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. To jeszcze potrwa. I tu zaskoczenie może dla niektórych, bo przedstawiciele obozu rządzącego chwalą, a opozycja krytykuje.
Czy jakieś były ciekawe głosy? Może jakieś ktoś wypunktował ministra Sikorskiego tak merytorycznie?
No pierwszy był Zbigniew Rau i próbował punktować. Natomiast ja miałem wrażenie, że on miał większość tych swoich punktów czy zarzutów napisanych przed w ogóle wysłuchaniem, czy bez wysłuchania exposé, bo czasem krytykował całkowicie odwrotnie, czy stawiał tezy, że Radosław Sikorski całkiem co innego mówił niż mówił, czy robi coś innego. Także, no, ale jakoś ubrał to też w 6 punktów. No, nie brzmiało to jak uczciwa krytyka tego, co naprawdę tam na przykład zarzucał Radosławowi Sikorskiemu, czy w ogóle rządowi, że chce zrywać ze Stanami Zjednoczonymi, że tu tylko Europa przeciwko Stanom Zjednoczonym, kiedy Radosław Sikorski wyraźnie mówi w expose, że ma być przewodnia rola Stanów Zjednoczonych w sojuszu czy w relacjach transatlantyckich. Także coś tam nie szło, no ale każdy pretekst jest dobry. No było też komentarz prezydenta Andrzeja Dudy, który odpowiedział Radosław Sikorski. Nawet na Twitterze można przeczytać co do placówek dyplomatycznych w Berlinie. Także przerzucają się trochę tymi odpowiedzialnościami czy zarzutami, niekoniecznie prawdziwymi. Ale jednak, jak powiedział Radosław Sikorski, wspomniał te słowa jeszcze z czasu wizyty wspólnej Donalda Tuska i Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych, no że możemy się różnić, ale jednak w najważniejszych sprawach będziemy współpracować i rozumiem, że obecny rząd chce tę linię kontynuować i prezydent także.
Radosław Sikorski też wypunktował poprzedni rząd. Może pokażmy fragment, jak no właśnie odniósł się do pani Szczygło.
Z praworządnością na mechanizm relokacji uchodźców i na Zielony Ład zgodziła się Rada Europejska, złożona z szefów rządów krajów członkowskich. W latach 2016-2023 Polskę reprezentowali w Radzie Europejskiej premierzy Beata Szydło i Mateusz Morawiecki. Nie ma dziś ich z nami, bo pani premier Beata Szydło, która z KPRM-u wyprowadziła unijną szmatę, dziś z obrzydzeniem służy w Europarlamencie.
Tak, oczywiście Beata Szydło, przepraszam za przejęzyczenie. Jednocześnie też w tym expose no, wytłumaczył nieobecność posła Mateusza Morawieckiego, który pojechał do Budapesztu. Czarek, jak...
Tak, później poseł Paweł Kowal troszkę ostrzej to skomentował, bo stwierdził, że użył takiego sformułowania Putintern, jak kiedyś Komintern, czyli międzynarodówka komunistyczna, teraz międzynarodówka putinistyczna jakoby zbierała się właśnie w Budapeszcie, gdzie miał być też Mateusz Morawiecki. Chodzi oczywiście o partie z krajów europejskich, które wykazują zachowania prorosyjskie.
Czyli tutaj nie ma żadnej zmiany, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, te kontakty, które kiedyś krytykowaliśmy, wszyscy je krytykowali, to dalej.
Nie ma, tak? Myślę, że one będą raczej intensyfikowane, wzmacniane teraz, kiedy przegrali wybory, no i szukają jakichś sojuszników, popleczników, kontaktów, pewnie też źródeł finansowania nowych, bo tu pewne się skończyły, także tu spodziewam się zwiększenia tych kontaktów, niestety.
To jeszcze zapytam ciebie, jak ty odebrałeś to wystąpienie ministra Sikorskiego?
Wystąpienie dobrze się słuchało. Na początek oczywiście krytyka poprzednich rządów, no to wiadomo, punktowanie różnych złych decyzji czy nieprofesjonalnych polityk. Natomiast co do już samego setna, to jeszcze tłumaczył Radosław Sikorski sobie, jak w ogóle działa Unia, ale no generalnie te kierunki, jakie zakreślił, no to brzmiały dobrze. Oczywiście to, co mówiliście i to, co jest w sądzie, ta współpraca z Niemcami. Myślę, że celne takie zdanie, jakie powiedział Radosław Sikorski, że największym zagrożeniem dla wartości nie jest zgniły Zachód, ale hipokryzja obrońców tych wartości, czy rzekomych obrońców tych wartości. I myślę, że zawsze, kiedy ktoś tego argumentu używa, to trzeba na to zwrócić uwagę. Często ci, którzy najgłośniej mówią o jakichś wartościach konserwatywnych, tam chrześcijańskich i tak dalej na polu politycznym, katolickich, w rzeczywistości sami są przeciwieństwem tego, co głoszą, i pewnie wcale nie o obronę tych wartości im chodzi. Choć są oczywiście i szczerzy ich obrońcy. Potrzeba rozsądnie i rozumnie rozsądzić. Tak jak mówiłem, Sojusz Transatlantycki z wiodącą rolą USA, o tym mówił Radosław Sikorski, podkreślał oczywiście znaczenie wojny Rosji z Ukrainą, napaści Rosji na Ukrainę i naszego obowiązku pomocy, stwierdził, porównywał w ogóle potencjały NATO do Rosji. Tu oczywiście NATO wypada, ma miażdżącą przewagę, ale powiedział, że Putin wygra, jeśli nam zabraknie determinacji. Tej determinacji cały czas potrzeba. Podkreślam, że nie uda się skłócić Polski i Ukrainy i nawet zdementował wszelkie tam sugestie, że jakoby Polska miała jakieś pretensje terytorialne do Ukrainy. Polska się trzyma cały czas nienaruszalności granic i powiedział nawet po ukraińsku, że Lwów to Ukraina. I tutaj te wszelkie jakieś rosyjskie propagandowe narrację przeciął w ten sposób. O Chinach tylko, o Chinach to, co, to jak mówił, to mi się osobiście niezupełnie podobało, bo tak łagodnie stwierdził, że nie chcemy wybierać między partnerem, dużym partnerem handlowym, czyli Chinami, a gwarantem bezpieczeństwa, czyli Stanami Zjednoczonymi. No, zapowiedział jakąś kontynuację jednak współpracy z Chinami, jak tylko to będzie, na tyle, na ile to będzie możliwe. No, myślę, że też nasi widzowie wiedzą, że tę współpracę z Chinami krytykujemy od dawna i wskazujemy, że jest bardzo, bardzo niebezpieczna, co zresztą też Radosław Sikorski wcześniej wspominał o tym, jak Chiny wspierają Rosję, że Rosja się staje ich wasalem. No, myślę, że tutaj polityka wobec komunistycznych Chin powinna być taka sama jak wobec putinowskiej Rosji. Także tutaj niedobry akcent. Tego chyba przynajmniej nie słyszałem wszystkiego, oczywiście, co mówiłem. Nie słyszałem krytyki tego ze strony PiS-u, a to by akurat może należało. Tutaj szkoda. Jeszcze mówiliście w formacie tym Trójkącie Weimarskim, nie wiem, czy wspominaliście o Grupie Wyszehradzkiej, tu też o tym mówił Radosław Sikorski, że tu współpraca jakaś będzie, ale tylko tam, gdzie mamy zbieżne interesy, bo oczywiście kraje, teraz i Węgry, i Słowacja okazują się rządy prorosyjskie, ale tam, gdzie mamy zbieżne interesy, na przykład w zbudowie infrastruktury energetycznej, czy w obronie granic zewnętrznych Unii Europejskiej, tam ciągle będzie ta współpraca Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. Na zakończenie jeszcze piękne zdanie, bo też o Ukrainie. Jeśli damy im dość środków broni, to z Bożą pomocą wolność zwycięży, to podsumował Radosław Sikorski. Szczerze, wystąpienie generalnie dobre. Może chcielibyśmy usłyszeć więcej mocnych konkretów. No, raczej usłyszeliśmy mniej więcej to, czego się spodziewaliśmy, co już widać po polityce zagranicznej tego rządu. Ale tak to też jest w dyplomacji. Choć akurat Radosław Sikorski taki jest znany z tego, że tak najbardziej dyplomatycznym językiem nie mówi, no ale teraz jak minister to trochę musi pewnie i nie wszystko może tak prosto z mostu nam ogłosić.
Dziękuję za ten komentarz. Jeżeli chodzi o ten temat Radosława Sikorskiego, będziemy śledzić oczywiście i cały czas śledzimy, co dzieje się na arenie międzynarodowej, też postawę Polski, polską politykę. Będąc trochę w temacie zagranicznym, to przejdziemy teraz do właśnie tych europosłów, jedynek Platformy Obywatelskiej, do Europarlamentu. To zadałbym też tobie pytanie, to samo, które Michałowi na początek, bo jest tam czterech ministrów obecnych, też kilka znanych osobistości, między innymi pan Joński, znany z komisji śledczej do spraw wyborów kopertowych. Jak ty oceniasz, no zakładając, że te wszystkie osoby, jedynki dostaną się, jest to bardzo prawdopodobne, jak będzie wyglądać ta polska scena polityczna, czy nie będzie ich brakować w Polsce?
Czy wszystkie osoby w sensie z jedynek, tak?
Tak, z jedynek. Pan Kierwiński.
No, wszyscy kandydaci się nie dostaną, wszyscy... a tam na dalszych miejscach też jeszcze jest sporo posłów. No, jest zapowiedziana, Donald Tusk dziś ogłosił na Twitterze przed chwilą, że rekonstrukcja rządu będzie 10 maja. Także no to już się spodziewamy. Jeden minister już złożył dymisję, tak? Minister, czy rezygnację, powiedział minister Sienkiewicz. Także rozumiem, że wypełnił misję przejęcia Telewizji Polskiej i teraz idzie dalej. Natomiast co do innych, no to też już były zapowiedzi i przecieki, więc może nie są to wielkie zaskoczenia. Pewnie to niektórzy może, są takie sugestie, że niektórzy się nie sprawdzili, także trzeba będzie ich tak wymienić na tych stanowiskach. Choćby no, są takie, jest taka mowa o Borysie Budce, że on jest odpowiedzialny za spółki Skarbu Państwa i że te zmiany, przemiany jakoś wolno idą, że dużo jeszcze pozostałości, że tak powiem, pisowskich na tych stanowiskach. No, będzie trochę zmian. Też duża liczba posłów na listach, nie tylko na pierwszych miejscach, wynika z tego, że w tych wyborach frekwencja jest bardzo ważna. Także daje się parze, które mają przyciągnąć jak największą liczbę wyborców do urn, bo w okręgach poszczególnych liczba zdobytych głosów może zależy też od frekwencji. W okręgach, gdzie będzie mniejsza frekwencja, to te okręgi stracą głosy na rzecz innych okręgów. No, suma w Polsce się nie zmieni. Także tutaj też tak to wygląda. Okręgi są duże, bo są to całe województwa, czasem dwa województwa razem. Także bardzo dużo głosów w sumie do zdobycia. I posłowie mają tu też pracować na rzecz tego ogólnego wyniku.
Janusz Lewandowski, Pomorze, Krzysztof Brejza, Kujawsko-Pomorskie, Jacek Protas, Warmińsko-Mazurskie.
Krzysztof Brejza już jest.
Tak, już jest. Tak, tak.
Pewnie zaskoczeniem było, że nie ma Jerzego Buzka po raz.
No faktycznie, tak.
Po raz pierwszy dziś w Europarlamencie i też przed chwilą był żegnany przez tam kolegów na sali. Już 20 lat miał tym posłem, był też przewodniczącym. Także no, jego już nie będzie.
Ale Marcin Kierwiński z Warszawy ma być jedynką. Na drugim miejscu Hanna Gronkiewicz-Waltz, minister spraw.
Tak, tu o Kierwińskim żartował Donald Tusk na Radzie Platformy Obywatelskiej, że tam Wąsik z Kamińskim chcą znaleźć bezpieczną przystań w Parlamencie Europejskim. No to my za nimi wysyłamy Kierwińskiego. Tak.
Zobaczymy, jaki będzie.
Rozumiem, pilnował.
Zobaczymy, jaki to będzie wynik, no bo jeszcze na dwójkę Hanna Gronkiewicz-Waltz, też znana w Warszawie, była prezydent Warszawy. Mazowsze Andrzej Halicki, Okręg Łódzki Dariusz Joński. No Dariusz Joński zapowiedział, to wczoraj o tym mówiliśmy, że komisja do spraw wyborów kopertowych zakończy pracę w maju, także tutaj no chyba musi zakończyć tą pracę, jeżeli miałby się dostać.
No tak by wpadało, ale no też myślę, że nie ma potrzeby, żeby przedłużać pracę komisji. Wszystko chyba zdąży ustalić, co trzeba.
Okręg Łódzki to już czytałem. Wielkopolska Ewa Kopacz. Lubelskie Marta Wcisło. To nasz tutaj okręg lubelski. Pani Marta Wcisło bardzo tak dużo jest. Głosów zdobyła. Sprawdziliśmy, kto by się dostał na jej miejsce, jeżeli ona wejdzie do Europarlamentu. Ty sprawdzałeś, Czarek?
Nie pamiętam teraz listy, tak. To jeszcze no, na listach lubelskich do parlamentu też są inni posłowie, jest też tak. Pani Gromadzka, także mogą być jeszcze grubsze przetasowania, gdyby faktycznie się wszyscy podostawali, a jeszcze pytanie, czy jak się dostaną, to faktycznie tam pójdą, czy jednak oddadzą miejsca z dalszych miejsc.
No, następna w kolejności jest pani Bożena Lisowska na listach tutaj lubelskich, także jest duża szansa, że wejdzie do Sejmu, obecnie radna Sejmiku Wojewódzkiego. Gościła u nas kilkukrotnie, także no, jest duża szansa, że będzie posłanką. Kolejne osoby podkarpackie, Elżbieta Łukasiejewska. To bo zdaje się, że też jest
Łukasiejewska,
tak, to twoje rejony. Henryk Sietkiewicz z Małopolska, Świętokrzyska, to już komentowaliśmy. Śląskie Borys Budka, też omawiałeś. No, Dolnośląskie Bogdan Zdrojewski, Zachodniopomorskie i Lubuskie Bartosz Arunkowicz. Czyli też to są obecni, prawda, europarlamentarzyści. Dobrze, jak oceniasz teraz tą skuteczność, w sensie jak myślisz, jaki będzie wynik tych wyborów? Czy rzeczywiście tutaj do Europarlamentu Koalicja Obywatelska zgarnie, powiedzmy, tą większość posłów?
No, znaczy spodziewam się, że generalnie wygrają, no, ale tu będzie kwestia mobilizacji. Tu Donald Tusk już mocno zaczął mobilizować, bo na ostatniej Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej twierdził, że to jedne z najważniejszych wyborów w historii Polski powojennej. Także zaczyna się takie podkreślanie znaczenia tych wyborów, żeby jednak ta frekwencja była, żeby więcej wyborców poszło, bo w samorządowych widzieliśmy mocny spadek tej frekwencji, to nie tylko w porównaniu z wyborami parlamentarnymi, co dość normalne, ale też z tymi samorządowymi z poprzednimi samorządowymi, także tutaj niedobrze. No, będą się musieli postarać, żeby faktycznie tutaj poszli. Na pewno też te partie antyunijne będą się mobilizować, bo zawsze przy tych wyborach Parlamentu Europejskiego jest jakaś większa mobilizacja. którzy chcą ten swój sprzeciw wobec Unii Europejskiej wyrazić. Ale no raczej te eurowybory będą z najniższych frekwencji. No i wtedy można, jeśli ktoś zmobilizuje tylko swój elektorat, a przeciwnik nie, to może dużo zyskać.
Czyli spodziewasz się raczej ostrzejszej kampanii?
Myślę, że no, może być bardziej dynamiczna ta kampania niż, no bo samorządowej tak prawie jakby nie było. Oprócz milionów plakatów oczywiście wszędzie zalewających i zlewających się ze sobą. To kampania tak centralnie patrząc to nie bardzo była. No, zajęli się politycy kłótniami o aborcję choćby. A samej kampanii samorządowej tak było za wiele. Oczywiście w poszczególnych regionach to wygląda już trochę inaczej. Były różne powiele świeżości, że to powiem, i trochę żywsza kampania niż poprzednich, ale generalnie no, było słabo, było też mało czasu i teraz też jest też mało czasu. Tak, te jedne wybory za drugimi, ale no, ze względu nawet na to, że takie głośne nazwiska się tu angażują, tak, posłowie, tak samo no, w PiS-ie wiem, że ma być Mariusz Kamiński z Lubelszczyzny, pan Wąsik i inni znani i wzbudzający emocje, no to może ta kampania będzie trochę żywsza.
Pytanie od Gosi Książek. Czy to dobry pomysł, żeby Dariusz Joński i Michał Szczerba, szefowie dwóch komisji śledczych, znajdują się wśród kandydatów Koalicji Obywatelskiej w wyborach europejskich? Czy są tam potrzebni?
No mają skończyć. Jeśli chodzi o same komisje, no to mają skończyć pracę. Dobrze, że to nie będzie trwało w nieskończoność. Skończyć, podsumować. A czy dobrze, że pójdą do Parlamentu Europejskiego zamiast pracować tutaj? Nie wiem, no trochę pewnie bardziej by byli przydatni, tak myślę. Jednak tutaj jeszcze przy tych rozliczeniach poprzedniego rządu. No ale tak wybrali. Jak mówię, mogą jeszcze się dostać, a jednak zostać. Teoretycznie.
Tak, też takie kalkulacje są robione. Dobrze, dziękuję ci Czarek za ten komentarz. Powiedz jeszcze, czego możemy się spodziewać w Sejmie wieczorem, co będzie się dzisiaj
działo. Cały dzień ta dyskusja, o której o expose ministra spraw zagranicznych, ale wieczorem jeszcze ma być pierwsze czytanie ustawy, o którym już wielokrotnie mówiliśmy, tego zaostrzającego kary za zaostrzającego w ogóle prawo, które teraz dotyczy obrazy uczuć religijnych, a miałoby dotyczyć wyśmiewania nawet dogmatów kościołów. Także to będzie dzisiaj, ma być dzisiaj wieczorem po tej dyskusji o expose. Natomiast głosowania w wszelkich sprawach, także czy to tej ustawy, być to dopiero pierwsze czytanie, więc być może będzie odrzucona po prostu w pierwszym czytaniu, ale także projektu o Trybunale Konstytucyjnym na przykład, który wczoraj, no wszelkie głosowania mają być dopiero jutro.
Czy jeżeli chodzi o ten projekt ustawy, która jest, no, dotyczy wolności, w tym wolności religijnej, będą posłowie mogli komentować, czy to jest tylko przeczytanie?
Nie, to jest dyskusja, tak, oczywiście.
Dobrze, czyli będziemy śledzić i co ciekawsze, wypowiedzi na pewno opublikujemy i omówimy jutro. Bardzo dziękuję za twoją obecność w Sejmie, za waszą obecność w Sejmie i ten komentarz. Przejdziemy już teraz do ogłoszeń. Zapraszamy.
Dzięki, do zobaczenia.
Dziękuję. Zapraszamy na nasz nowy kanał na YouTube, który zawiera treści dla dzieci, materiały dziecięce i PPTV dla dzieci. I tu uwaga, w sobotę o godzinie 10 zapraszamy na nowy program Abecadło, czyli odkrywamy polską kulturę, litera B. przepraszam, to nie jest pierwszy program z tej serii, bo już literka A była. Pamiętam, oglądałem to nawet. Także teraz będziemy mieć literkę B. Do naszego alfabetu, tak. Bądźcie z nami i czeka Bałtyk oraz barsz z uszkami. O, taka rymowanka. Także zapraszamy do tego kanału, zapraszamy do oglądania, też pokażcie swoim dzieciakom. No i oceniajcie też te treści, komentujcie, czy wam się podoba, czego wam brakuje, czego byście chcieli jeszcze dla waszych pociech. Na pewno będziemy na to reagować i postaramy się odpowiedzieć na wasze tutaj potrzeby, jeżeli chodzi o programy dziecięce. Również przypominam o możliwości przekazania 1,5% swojego podatku od dochodów osobistych na Fundację Twój Ruch. Jeszcze kilka dni na rozliczenie PIT-u. Pewnie sporo osób mogło jeszcze zwlekać do końca, także będzie to robić w weekend bądź po weekendzie, także zachęcam do, żeby pamiętać o tym, o tej fundacji, w której pracują nasza młodzież tutaj związana z telewizją i wspierają też telewizję. Numer KRS 456 259. Grafiki też możecie znaleźć na naszych stronach internetowych, mediach i stronie czy profilach Twój Ruch. Co dzisiaj? O 15:00 program Wieczorek przy mikrofonie, wywiad z dyrektorem, choreografem oraz tancerką z zespołu pieśni i tańca Dąbrowica. Dąbrowica to jest gmina Jastków, w której mieści się siedziba naszej telewizji, także bardzo tutaj blisko, niedaleko. Ciekawy zespół, zachęcam do obejrzenia no, tego wywiadu. O 18:00 dogrywka. No i oczywiście zapraszamy też do kontaktu telefonicznego, numer telefonu 536 813 435. Jeżeli jakieś macie pytania, uwagi, to możecie się również w ten sposób bezpośrednio skontaktować z Michałem Fałkiem. No i oczywiście kwiecień się kończy, jak co miesiąc, w zasadzie każdego dnia, ale pod koniec szczególnie prosimy o wpłaty. Jeżeli podoba wam się to, co robimy, doceniacie naszą pracę tutaj codzienną, zdobywanie wiadomości, obecność Czarka i Gosi w Sejmie, wywiady z politykami, no i komentarze na temat tego, co nas otacza, polityki i nie tylko, to prosimy o wsparcie. Wesprzeć można na różne sposoby: PayPal, DotPay, Blik, SuperChat, wsparcie na kanale YouTube. Można też zostać patronem bądź przekazać zwykły przelew bankowy. Szczegóły o tych formach możecie się dowiedzieć czy sprawdzić je na naszej stronie internetowej. No i również ta nowa forma Buy Coffee, którą niedawno uruchomiliśmy, a na ten moment mamy 650 gitar. Nasz cel to jest 1000, jak co miesiąc, także zapraszamy do wsparcia. Ja będę się już z Państwem żegnał. Moim i Waszym gościem był najpierw Michał Fałek, redaktor telewizji Idź Pod Prąd, przedsiębiorca, a później Cezary Kłosowicz, który jest obecnie w Sejmie razem z Gosią. Dziękujemy i do zobaczenia o godzinie 15:00.